teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj rozmawiamy o ważnej książce, a raczej o ważnych książkach, które ukazały się niedawno nakładem Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ale zespół jest prawie wyłącznie krakowski. Izabela Zawadzka, Katarzyna Waligura, Małgorzata Jabłońska i nieobecna Agata Adamiecka. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że dotarły panie do studia i że będziemy miały okazję rozmawiać o książkach, które... Mam wrażenie, były po prostu bardzo, bardzo potrzebne. To jeszcze chwilę zajmie to moje wprowadzenie, bo tytuły, a ponieważ tomy są trzy, więc przez chwilę będę je odczytywać. Nowe wrażliwości w sztukach performatywnych, teatrze i filmie. To jest pierwszy albo trzeci, to za chwilę ustalimy. W każdym razie najobszerniejszy tom. I dwa pozostałe, nieco mniej obszerne, bardziej praktyczne, bardziej adresowane do praktyków, czyli do aktorów, do ludzi teatru oraz filmu. Najlepsze praktyki, narzędzia i techniki koordynacji scen intymnych w teatrze oraz koordynacja scen intymnych w teatrze i filmie, skrzynka z narzędziami. Mamy to. Zajęło mi to dokładnie półtorej minuty, ta ekspozycja, ale jest to potężna treść, no i też na to zasługuje. Dlaczego te książki i dlaczego ja jestem taka podekscytowana? Dlaczego te książki musiały się w końcu u nas ukazać i dlaczego się właśnie spotykamy i panie będą się tylko mogły ze mną zgadzać?
Myślę,
z tym, że to jest ważne.
Że jest ważne i potrzebne, to tak, my też zdecydowanie jesteśmy tego zdania. Jesteśmy wszystkie teatrolożkami, więc patrzymy na teatr i sztuki performatywne tak z perspektywy analitycznej, ale projekt powstał w Akademii Teatralnej i tak naprawdę jest wynikiem obserwacji tego, jak Akademia się zmienia, jak zmienia się podejście do aktorstwa i jak zmieniają się potrzeby osób studiujących aktorstwo. Wszystkie książki powstały w ramach projektu Bezpieczna Przestrzeń, dobre praktyki i narzędzia służące transformacji kształcenia teatralnego. I to rzeczywiście był projekt, który wyrósł z raportu analizy socjologicznej środowiska studentów, studentek oraz kadry w Akademii Teatralnej w Warszawie.
Czyli to wszystko się działo rzeczywiście w środowisku Akademii Warszawskiej, tak? Ustalam to dla porządku.
To wyszło z Akademii Warszawskiej, chociaż książki tak naprawdę, mam wrażenie, i chyba wszystkie się tutaj zgodzimy, że są potrzebnym przewodnikiem i takim podręcznikiem dla osób, które zajmują się praktyką i teorią tego, jak działa teatr, jak działa ciało aktorskie i jak można reżyserować i wystawiać sceny intymne na scenie i w filmie.
Można dodać, że tak naprawdę Akademia już od dłuższego czasu pełni taką funkcję sieciującą dla jakby w ogóle tych tematów, którymi się tutaj też znajdujemy. I to na przykład było w ramach projektu Change Now, gdzie ten projekt miał charakter międzynarodowy, ale była też konferencja, na którą zaproszeni byli przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich szkół teatralnych i filmowych w Polsce.
To zresztą jest wynik dłużej już trwającego procesu, który gdzieś jakieś swoje początki ma w polskim mitu, powiedzmy, ale też w tych wystąpieniach osób poszkodowanych, które zdecydowały się zabrać głos w temacie przemocy, która się wydarzała, czy to w pracy teatralnej, czy to właśnie w procesie edukacyjnym. I raport, o którym wspomniała Iza, miał tytuł Niezgoda na przekraczanie granic i był właśnie odpowiedzią Akademii, która oprócz sieciującego działania ma też takie bardzo liderską pozycję, jakby zdecydowała się bardzo szybko zareagować na te zgłoszenia i spojrzeć na siebie i swoje procesy bardzo uczciwie. Więc właśnie ten socjologiczny raport badający sytuację faktycznie osób zarówno uczących, jak i uczących się pokazał, że pewne narzędzia są po prostu potrzebne, nowe, bo ich chwilowo nie mamy. Już wiemy, gdzie jest problem i brak, a nie mamy jeszcze narzędzi i te książki są między innymi, bo one też są efektem naszego praktycznego pracy, więc są tymi ostatecznymi narzędziami, czy końcowym wynikiem projektu.
Tak, bardzo mi zależało, żeby właśnie na początku wszystkie te informacje takie bazowe się pojawiły, bo tak, tu mam na myśli słuchacza, który być może w tej chwili z nami jest, no można by sądzić, że naprawdę szukam już w swojej pracy redaktorki takich całkowicie przyczynkarskich tematów, no bo no w zasadzie jest to rodzaj podręcznika, prawda, dla aktorów, dla tych, którzy pracują na scenie, w teatrze, no dla tych, którzy obsługują te sytuacje. No a z drugiej strony, czyli z jednej strony to coś jednak bardzo insiderskiego, można powiedzieć, ale też z drugiej strony, jeśli pada już hasło Me Too, to no wiadomo, że to są tematy, którymi interesują się tabloidy. To już w ogóle nawet nie ma związku z jakimś poważnym dziennikarstwem, tylko jest takim zarządzaniem sensacyjną informacją, prawda? Więc mamy tu duże takie napięcie, myślę, między punktem wyjścia. Tak czy owak, bez wchodzenia w szczegóły, gdzie jest to miejsce na linii tych napięć, jest to bardzo ważne, myślę, że to czujemy. No a seks na scenie, to jest jeden z tytułów, to jest coś, co po prostu się robi i się ogląda. Tak w największym skrócie. I nie chcę jakichś takich dowcipasów tutaj, prawda, sucharów proponować, no ale po prostu tak to działa. No i się nagle okazało, może tak zagaję właśnie bardzo ogólnie, że jest to moment, w którym dochodzi do bardzo wielu, jest mnóstwo krzywdy i przemocy w tych sytuacjach, które tak nas, no można powiedzieć, cieszą w roli widzek i widzów. No.
I ta przemoc nawet nie występuje, bo to też brzmi bardzo już...
Tak, jakby ktoś kogoś zbił, gwałcił. Nie, to nawet nie o to chodzi.
Przemoc to nawet są takie mikroprzekroczenia, które wynikają z tego, jak myślimy właśnie o tym, kim jest aktor, aktorka, czy osoba, która występuje na scenie. To znaczy tym, że to są osoby, które są zawsze w gotowości do tego, żeby pokazać całą prawdę nie tylko o postaci, ale też o sobie, czerpać z własnych doświadczeń, wcielać się w postać. A my trochę przez te podręczniki chcemy pokazać, że
to jest praca.
No.
Ale też te sceny intymne są bardzo często po prostu niezręczne. Że to się wiąże z jakimś stresem, napięciem, z takim po prostu, co ja mam zrobić. Poznałam kogoś 5 minut temu, a mam się z nim całować. Jakby tutaj jest całe mnóstwo też tego typu napięć, które też jakby okazuje się, że można do tego zupełnie inaczej podejść. I to nie chodzi o to, że zawsze każde to doświadczenie nagle stanie się super przyjemne, no bo oczywiście są osoby, które nigdy nie będą lubiły grać scen intymnych, ale będą to w stanie zrobić.
A są takie, które lubią grać sceny intymne, tak?
Tak, oczywiście.
Aha, no, przepraszam, takie pytanie, tego nie wiem akurat.
Są i to są, znaczy tutaj też próbowałyśmy w tych książkach zostawić takie miejsce na to, żeby nie formatować wszystkiego, bo to też był duży zarzut i taki niepokój ze strony aktorów, aktorek, środowiska, że będziemy teraz tutaj po prostu policją moralną, która wszystkich ustawia i pokazuje im, jak dobrze grać sceny intymne i że to jest jedyna słuszna droga. To nie jest jedyna słuszna droga. To znaczy, te książki pokazują, jak można uczyć się grać sceny intymne, jak można oswajać się ze swoimi granicami, jak można w ogóle zauważać granice u osób partnerskich na scenie, ale w graniu scen intymnych jest też bardzo dużo miejsca na improwizację, ale taką zanurzoną w świadomej zgodzie i właśnie w szacunku do drugiej strony.
Tak, my też zwracamy uwagę na to, że to jest pewien szersza grupa, która na to pracuje. Znaczy, że jedno to jest to, co robią aktorzy i aktorki w relacjach partnerskich, to, co robią z osobą reżyserującą, ale że jest też całe zaplecze, że jest ktoś, kto odpowiada za kostiumy, jest ktoś, kto
trzyma światło.
Właśnie, albo kręci kamerą, tak? I że to są wszystko osoby, które powinny zostać poinformowane, jak mają pracować i co mogą zrobić, żeby właśnie pracowało się innym lepiej, ale z drugiej strony do pracy, których też trzeba podejść z szacunkiem i to bardzo często działa w drugą stronę, to znaczy jakby te sytuacje, w których właśnie w kulisie stoi nagi aktor, bo jemu nie przeszkadza, że sobie stoi nago, ale może pani garderobianej na przykład nie jest miło chodzić koło nagiego człowieka, który jest w tym momencie, czeka sobie jeszcze przez pół godziny na wejście, to też chodzi o takie, o ten drugi kierunek.
To jest jedna strona, a z drugiej strony ja bardzo lubię tą anegdotę, która w ogóle tłumaczy, dlaczego koordynacja scen intymnych i choreografowanie scen intymnych jest potrzebne. To znaczy, jeżeli mamy sceny bójki czy sceny walki na miecze, wprowadzamy profesjonalistów, którzy ustawią nam wszystko od początku do końca, a nie mówimy po prostu... bijcie się, tu macie szable. A dokładnie tak wygląda bardzo dużo opisów scen intymnych w scenariuszach. Teraz się całujcie. Albo teraz jest scena seksu. I aktorzy, aktorki zostają z tym sami. Więc te książki są trochę takim poszukiwaniem tego, jak można choreografować sceny intymne, jak o nich rozmawiać, jak je oswajać i też, żeby pokazać, że to są po prostu sceny i praca do wykonania.
Tak, też są to narzędzia, które pozwalają unikać takich anegdot, jakie zasiedlają historię teatru chociażby, czy szkół teatralnych, że właśnie po próbie, teraz się całujcie, więc studenci próbują coś i słyszą feedback w postaci, no co ty robisz, co ty nigdy się nie całowałaś? No więc po to, żeby właśnie aktor niekoniecznie musiał odwoływać się, czy ujawniać swoje doświadczenie, bo to czasem nie tylko po całunek chodzi, ale dużo bardziej zaawansowane rzeczy w zależności od scenariusza, więc żeby uniknąć tego typu feedbacków, dajemy narzędzia.
Zwłaszcza, że bardzo dużo problemów na przykład w filmie wynika z tego, że ludzie się właśnie próbują pocałować tak jak w prawdziwym życiu, co kompletnie się nie sprawdzi przed kamerą i właśnie to jest dokładnie, znaczy to co powiedziałaś, to zawstydza, ale jednocześnie jest kompletnie niepraktyczną instrukcją z perspektywy tego, jak osiągnąć pocałunek, który ma opowiadać jakąś historię w scenie filmowej, czy ma wyglądać w odpowiedni sposób w teatrze.
Czyli nawet już nie mówimy o takich sytuacjach, chyba pamiętam relacje, to też było bardzo głośne, jednej z córek Wojciecha Młynarskiego, chyba Pauliny, która, ale proszę poprawiajcie mnie, która wystąpiła w filmie...
Wajden?
Tak, Kronika wypadków miłosnych, tak, nomen omen ten film był zatytułowany i tam rzeczywiście jest taka scena seksu, mówiąc krótko. To jest pierwszy stosunek płciowy dla obojga, dla tych aktorów, którzy wyglądają jak dzieciaki właściwie jeszcze na dodatek, bo to chyba też były ich pierwsze role. I pamiętam jej relacje, tylko jeśli coś przekręcam, bo to jakby to w tej chwili pracuję ze swoją pamięcią, że w tej scenie był jakiś dziki tłum niepotrzebnych ludzi, którzy po prostu byli zainteresowani, jak to wyjdzie. To może nawet nie było jakieś chore zainteresowanie, ale ciekawość zwyczajna. Z tym, że no to było 20 lat temu. Czy to się chyba trochę zmieniło, mam wrażenie?
Wszystko zależy od produkcji. Często osoby studiujące, które opowiadały nam o swoich doświadczeniach z pierwszych etiud filmowych, opowiadają dokładnie o tym. Zresztą w jednej z książek jest relacja Adrianny Maleckiej, która opowiada o swoim doświadczeniu grania całej etiudy, która właściwie składa się z samych scen intymnych i o tym, jakie to było trudne też produkcyjnie. O tym, jak kostiumografka nie umiała sobie poradzić z ubraniem dla Adrianny, jak technicy sobie nie radzili, jak ona się czuła skrępowana całą tą sytuacją. Więc tutaj naprzeciw takim potrzebom i niepokojom powstał rzeczywiście zawód koordynatorek, koordynatorów scen intymnych, którzy mają pomóc w produkcji, w skomunikowaniu się, w stworzeniu pewnych procedur, zasad, ustalenia liczby osób, które są konieczne do każdej ze scen.
Ale też pewnej chronologii, która pomoże.
Scenariusza tej całej sytuacji.
Tak, które też wejdą z jakąś taką zewnętrzną wiedzą i zewnętrznym trochę oglądem sytuacji, dystansem też do tego, ale jednocześnie będą się starały zrealizować tą wizję sceny, którą mają osoby tworzące, czyli bardzo często są po prostu osoby reżyserujące, które chcą osiągnąć konkretny efekt. Ten przykład filmu i tego tekstu Adrianny Maleckiej jest, myślę, ciekawy, dlatego, że to jest relacja aktorki, ale też dlatego, że to była taka praca filmowa, w której naprawdę wszyscy chcieli dobrze. Wszyscy mieli dobre intencje, wszyscy się bardzo starali, ale pracowali pod presją czasu. Ekipa była niedoświadczona, to była etiuda powstająca w warunkach szkolnych i jakby mierzyli się z materią, która była, jakby, tak, tam po prostu to nie jest niczyja zła intencja, że nie zdarzyła się tam też sytuacja żadnej po prostu takiej przemocy, jakiej właśnie,
jaką możemy... nadrzędnej, podrzędnej.
Tak, ale też jaką sobie możemy wyobrazić, słuchając niektórych relacji aktorskich, no nie? Znaczy, że to jest...
A tego jest dużo w ogóle w przestrzeni? Cały czas się o tym jakoś rozmawia? To cały czas jest temat? No bo wydawałoby się, że... Ja mam takie wrażenie, że coś się parę lat temu ruszyło i no nie wiem, jaka jest praktyka.
Ja mam wrażenie, że to się trochę zmienia. I to było widać, kiedy prowadziłyśmy, a w zasadzie obserwowałyśmy warsztaty z koordynatorkami scen intymnych, które też były częścią tego większego projektu, którego efektem są książki. I to było widać wśród osób studiujących w Akademii Teatralnej, taki rozdźwięk. Znaczy starsze roczniki, które opowiadały tak, my doświadczyliśmy przemocy, przekraczania granic w szkole, też w pracy poza
komentarzy.
Szkołą. Komentarzy. Jakieś nieprzyjemności. I młodsze roczniki, które mówiły, no słyszeliśmy, że coś takiego było. Więc ewidentnie ta zmiana jest, chociaż cały czas są sytuacje, które jakoś zaburzają ten piękny obraz. Natomiast mam wrażenie, że zwiększa się też świadomość osób, które grają. Wiedza, na co mogą się nie zgodzić. Świadomość własnych granic, potrzeb. Więc to jest proces, który jakoś się zaczyna wydarzać. Tak, natomiast nie można powiedzieć, że przemocy już zupełnie nie ma i ją wymazaliśmy z rzeczywistości teatralnej.
Ale jest też tak, że te osoby, które teraz decydują się na przekroczenie, no muszą się liczyć z tym, że zostaną skolautowane. Więc jakby to też jest, też myślę, że to jakoś wpłynęło na zmianę tej sytuacji.
No choćby, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony, bo już nie wiem, która ze stron w tej chwili, przy której jesteśmy, to ostatnie informacje o tym, że została zablokowana część książki polskiej dziennikarki, dokładnie, na temat dokładnie Pawła Pasiniego, który no czegoś się tam dopuścił. Może nie wchodźmy w szczegóły. Niemniej no, mamy do czynienia znowu z jakąś nietransparentnością tego procesu. Coś tam było.
To są trudne tematy.
Właśnie, to proszę mnie korygować.
My je w książkach poruszamy. Tak. To znaczy, z jednej strony Paweł Pasini został przez sąd uniewinniony.
Oczywiście.
Więc to chyba wyraźnie należy powiedzieć. Natomiast zablokowanie książki wydaje się być już jakby kolejnym etapem już porozumiewania się stron, które mają przeciwne interesy. I to znowu pewnie należy zostawić do rozstrzygnięcia sądom.
Dziękuję bardzo.
Natomiast o tym, że ta władza sądownicza i nasze poleganie tylko i wyłącznie na tym, co rozstrzygną sądy, nie zawsze spełnia oczekiwania zarówno osób poszkodowanych, jak i osób ewentualnie przekraczających te granice, pokazują teksty, które są zamieszczone właśnie w tym trzecim tomie, tym skrzynce z teoriami.
Czyli pierwszy, ja zaczęłam, wiedziałam, że to...
W nowych wrażliwościach, ponieważ, no właśnie, tam tekst porusza dokładnie te zagadnienia tego, że pewne sprawy ze względu na to, że późno trafiają na wokandę, czy późno trafiają do świadomości publicznej, są już przedawnione. I na przykład, to jest jedna z możliwości, dlaczego władza sądownicza nie rozstrzygnie, cudzysłów, sprawiedliwie tej sytuacji, bo po prostu technicznie nie będzie w stanie. Ale też są sprawy, które w ogóle nie nadają się do sądu, bo nie mają rangi przestępstwa, chociażby w polskim prawie, ale są ewidentnie przekroczeniami. Co robimy jako społeczeństwo, również jako środowisko, co chcemy zrobić z takimi sytuacjami? I to są niektóre z tematów właśnie, które poruszamy w tym trzecim tomie.
Tam jest też wątek tego, że odpowiedzialność karna jest trochę jeszcze rozdzielna z odpowiedzialnością cywilną i domaganie się, że można na przykład przegrać sprawę karną, ale wygrać sprawę w sądzie cywilnym. No i to gdzie jest ta sprawiedliwość? No. W sensie jak się możemy powoływać tylko na ten autorytet sądu? I to jest też tekst, który napisał prawnik, ekspert, tak? Jakby osoba, która patrzy na to też całkowicie z zewnątrz, to jest poza branżą kulturalną i przyjrzał się na naszą prośbę o tej sprawie.
Tam jest też bardzo ważny wątek dotyczący domniemania niewinności, które jest używane jako takie trochę kończące dyskusje, zwłaszcza dyskusje w social mediach, że dopóki sąd czegoś nie powie, to my nie możemy nic powiedzieć.
Dopóki złodziej nie zostanie złapany za rękę, prawda? No, tutaj...
To nie działa w ten sposób. No, dokładnie. Pierwsze, dlatego, że w tych sprawach, które dopóki nie są to sprawy karne, to nie mamy w prawie polskim sytuacji domniemania niewinności. I tak naprawdę to jest po prostu pomieszanie pewnych języków, które też próbujemy wyłożyć i przedstawić. Natomiast w temacie call-outów, bo to też wydaje się być, jak Iza mówi, że te sytuacje się jakby zmieniają trochę w czasie. W Nowych Wrażliwościach też bardzo duży, ważny tekst zamieściliśmy dotyczący właśnie tej gorączki call-outów. Ona się nam przydarza coraz bardziej w mediach społecznościowych, tego co nazywamy też kulturą unieważniania czy wymazywania. I pytamy o to niejednokrotnie właśnie, w którym momencie powinniśmy faktycznie odciąć się od danej osoby, a w którym momencie, na jakich warunkach powinniśmy pozwolić takim osobom na powrót do pracy, do środowiska. Więc
no, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale też chyba strasznie ważne, bo no, przerabiamy to właściwie na naszych oczach.
Kiedy w ogóle stosować call-out, tak? Bo to jest tekst Adrian Mer Brown, o którym mówi
Gosia. Nie skreślimy nas.
Nie skreślimy nas. Dokładnie jest też o tym. To znaczy, kiedy? Tam jest cała lista pytań, które sobie trzeba zadać, zanim się zdecydujemy na call-out, że to nie powinno być taka nierozważny akt, że po prostu wchodzę na Facebook i coś piszę. Akurat w Polsce mam wrażenie, że w środowisku teatralnym te call-outy bardzo często były jednak przemyślane, zorganizowane i też ze świadomością odpowiedzialności, no ale oczywiście to dotyczy nie tylko środowiska teatralnego, tak, to dotyczy też call-outowania w jakichś zupełnie prywatnych sprawach. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ten tom Nowe Wrażliwości jest trzeci w naszych głowach, dlatego że my prostu nad nim na końcu pracowałyśmy, ale że te książki można czytać w dowolnej kolejności, w dowolnym porządku i że specjalnie myślałyśmy też o nich w taki sposób, że można po nie sięgać zupełnie nielinearnie, czyli można sobie
zdecydowanie,
przeczytać...
to jest doświadczenie mojej lektury, nawet mi nie zadam sobie pytania, który jest ważniejszy, no wszystkie są ważne właściwie, tak, ale tak do czytania najbardziej jest ten najgrubszy.
Tak, ale też można sobie sięgać po prostu dowolne teksty z tych tomów. Nie trzeba ich też czytać w tej kolejności, którą my zaproponowałyśmy w Nowych Wrażliwościach też, ponieważ właściwie tam materiału miałyśmy całe mnóstwo. Też tam jest trochę materiału, zebrałyśmy mnóstwo materiału takiego audiowizualnego. Są strony z QR-kodami, które odsyłają do oglądania, słuchania, czytania dalej, rzeczy, które są w wolnym dostępie, więc tak naprawdę można jeszcze bardziej jakby poszerzyć, albo wykorzystać to na przykład na jakichś zajęciach, warsztatach.
To może o tym tomie właśnie powiedzieliście trzecim, czy mówimy o nim Nowe Wrażliwości. Ja ten tytuł jeszcze raz doczytam. Nowe Wrażliwości w sztukach performatywnych, teatrze i filmie. Skrzynka z teoriami, czyli no można powiedzieć, że to jest ten taki najbardziej teoretyczny, czyli dla każdego. Powiedzmy, jak pracowałyście nad nim, bo to chyba jest też ciekawe i to są w większości przecież tłumaczenia. Nie wiem, te nazwiska jeszcze nie padły. To mój błąd, może od tego powinnam zacząć. Ale jednak szczególnie ten pierwszy tom, rozumiem, ma spory taki insert również lokalny.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, jak pracowałyśmy, no to rzeczywiście ta praca w zasadzie...
Ta polska perspektywa, ta lokalna perspektywa, tu mi się wydaje ciekawa.
Tak. Tak naprawdę my też pracowałyśmy równolegle nad wszystkimi tymi tomami i dopiero na dużo późniejszym etapie dzieliłyśmy, które teksty przypasujemy do której książki i do jakiego działu. Aha. I zastanawiałyśmy się też, z jednej strony znajdowałyśmy ciekawe wątki, bo Nowe Wrażliwości podejmują po prostu bardzo różne tematy, już szeroko tak naprawdę dotyczące teatru. Tam mamy teksty o tym, czy oznaczać spektakle trigger albo content warningami, różnie to możemy nazywać. Mamy blog poświęcony aktorstwu w filmach porno. Mamy właśnie dotyczący kultury unieważniania i w zasadzie jakiegoś takiego sprzeciwu wobec kultury unieważniania. Więc zbierałyśmy po prostu w bardzo różnych miejscach, też nieoczywistych, szukając nie tylko w źródłach naukowych, ale też pisanych przez osoby naukowe, ale na przykład w bardziej popularnych mediach.
Mm-hmm. Wśród też ruchów aktywistycznych, stąd właśnie tekst Adrienne Marie Brown, który jakoś też nam wyznaczył przewodnią myśl dla tego tomu. Jest to czarna aktywistka.
Tak.
I niezwykle ceniona za granicą. I to jest chyba jej pierwsze w ogóle na język polski tłumaczenie. I rzeczywiście, no i potem się zastanawiałyśmy, jak to uzupełnić, czego brakuje w polskiej perspektywie, tak? To czy gdzie my możemy jeszcze sięgnąć i gdzie możemy te teksty zamówić? Ważne też było chyba dla nas to, że akurat w tych nowych wrażliwościach to ja i Gosia tłumaczyłyśmy wszystkie teksty, więc też bardzo dobrze je znałyśmy. Do bardzo późnego etapu już prawie miałyśmy zamkniętą książkę, kiedy jeszcze dotłumaczałyśmy różne rzeczy, bo cały czas ta wiedza też w tym zakresie się po prostu namnaża i w bardzo różnych miejscach właśnie chwytałyśmy różne ciekawe wątki.
Ale z tego też wynika to pytanie o polską perspektywę, to znaczy ona chyba może nawet bardziej będzie widoczna w koordynacji scen intymnych w teatrze i filmie, czyli w tym drugim tomie, ponieważ no właśnie tematy, które się pojawiają w Nowych Wrażliwościach, to były tematy, które w nas się pojawiły podczas obserwacji warsztatów dotyczących koordynacji intymności. I te tematy, które nagle nas pobudziły do dyskusji pomiędzy sobą, po prostu jako badaczkami. Więc stwierdziłyśmy, że tak, no, te tematy wynikną w dyskusjach na temat tych książek, więc umieśćmy je. A następnie właśnie w trakcie rozgrzewania się tych warsztatów i ich uziemiania doświadczyłyśmy tego, że brakuje polskiej perspektywy, ponieważ perspektywa anglosaska ze względu na kulturę instytucjonalną, na sposoby produkcji, zarówno w teatrze, jak i w filmie, jest nieporównywalna i nieprzekładalna. Mamy inne języki, a dużo z rzeczy dotyczących przekroczeń, obrazy czy konfliktu wydarza się w języku. Więc chociażby to, co zwróciły nam mocną uwagę nasze ekspertki, czyli Kaja i Marta z Intimacy Duo, zwróciły nam uwagę, że podstawowy koncept, którym jest świadoma zgoda, zupełnie inaczej funkcjonuje w krajach anglosaskich, gdzie podstawą jest język angielski, ponieważ tam z założenia, jeżeli człowiek nic nie mówi, to znaczy, że się nie zgadza. Podczas kiedy w języku polskim,
odwrotnie,
jeżeli nic nie mówimy, to znaczy, że się zgadzamy.
No tak, bo mówię po polsku, to od razu złapałam, w czym rzecz.
Dokładnie,
jasne.
Tak.
Tutaj siedzę cicho i gotuję się we mnie, prawda?
Tutaj te różnice w ogóle pojawiły się na samym początku, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać z Kają Wesołek i Martą Zygadło o tym, jak w ogóle pracować z koordynacją scen intymnych. Ponieważ ten koncept, z którym dziewczyny przyszedł razem z nimi z Netflixa, gdzie Kaja Wesołek pracuje jako koordynatorka scen intymnych. Zresztą w ten sposób przez platformę streamingową zawód koordynatorek zaczął się pojawiać coraz częściej w filmach. To znaczy, że to platformy streamingowe miały wymóg wprowadzenia koordynacji scen intymnych, następnie wytwórcy filmowi. Seks na scenie, czyli ta trzecia książka, którą tłumaczymy, Chelsea Peace, to jest podręcznik już myślany dla osób, które pracują w teatrze. Więc widziałyśmy, że w krajach anglosaskich ten koncept jest przekładalny na teatr. Natomiast okazało się, że przełożenie tego 1:1 z planu zdjęciowego na deski teatru
w Polsce
totalnie się gubi.
Inny teatr, tak? Chelsea Peace pracuje w tych warunkach teatru brytyjskiego, amerykańskiego.
Mamy Szekspira, mamy scenariusz, mamy postaci, możemy pracować z tymi rzeczami.
Opowiadamy linearnie jakieś historie.
Czyli to są stosunkowo proste rzeczy do takiego rozczytania w tym podstawowym rozdaniu, prawda?
U nas pytania zaczęły się już na etapie, no a co kiedy nie mamy scenariusza, kiedy zaczynamy
próby?
No i co
się bardzo często zdarza, prawda?
No.
A co jeśli ja potrzebuję chodzić z postacią i ją czuć? Ja nie mogę jakby tak sobie tej postaci porzucać, jak wy byście tutaj chcieli, tak? No tak, dużo jest takich.
Więc nasza praca polegała też na właśnie przełożeniu konceptu koordynacji scen intymnych na warunki polskiej sceny teatralnej i takim sprawdzaniu, co dalej. Natomiast w nowych wrażliwościach właśnie z jednej strony robimy to przełożenie, z drugiej strony poszerzamy też te koncepty, które są w skrzynce z narzędziami, o takie aspekty, które często są wymieniane jako pola do rozszerzenia kompetencji koordynatorek cyjnitemnych. Dlatego, że ten zawód w Stanach coraz bardziej się rozwija. Koordynatorki no, nie tylko odpowiadają za choreografowanie scen intymnych, ale także za koordynację tego, w jaki sposób powstaje dobra reprezentacja osób, które występują, czy są pokazywane na scenie. Stąd też jednym z bloków w Nowych Wrażliwościach są właśnie reprezentacja, po to, żeby sprawdzić, no, jak pokazywać różne ciała, różne tożsamości na scenie, z czym to się wiąże, jakie pytania powinniśmy, albo w zasadzie możemy sobie zadawać, bo te książki też nie są chyba pisane z takiej pozycji powinniśmy.
Zdecydowanie. Nawet powiedziałabym, że ktoś, kto z taką intencją będzie je czytać, to będzie zawiedziony, bo tu właściwie no,
niewiele pytań zadajemy, niż na nie odpowiadamy. Zresztą przyznajemy się w bloku, który już Kasia wspomniała, czyli na temat rzeczowości trigger warningów przedstawiamy tak naprawdę całą dyskusję, która przebiegła dość chronologicznie, która przebiegła w internecie dotyczącej no właśnie zasadności i tego, czym to grozi. Jakby jak te wydawałoby się dobre intencje ostrzegania mogą razić z jednej strony w wolność słowa i sztuki, z drugiej strony poddawać się takim presjom jakby zmiękczania takiego kapitalistycznego wręcz gotowania papki łatwej do podaży.
Więc i jak też mogą być przeciwskuteczne, tak? Bo tam jest też tekst psycholożki klinicznej, która i psychiatrki, która wprost mówi o tym, że w ogóle nie tak działa trauma, nie tak działają triggery, jakbyście chcieli, nie dacie rady ostrzegać, bo trigger, taki rzeczywiście aktywujący traumę, jest często nieprzewidywalny. To jest coś, z czym nasza w momencie traumatycznego zdarzenia związała się nasza podświadomość. To może być zapach wanilii albo świst czajnika, tak? To mogą być bardzo szczekanie psa, to mogą być bardzo różne rzeczy, które tymi triggerami są. A nie damy rady ostrzegać przed wszystkim.
A potem znowu pojawiają się pytania, czy powinniśmy ostrzegać tylko przed rzeczami potencjalnie związanymi z przemocą fizyczną, czy również treściami politycznymi, no ale wtedy w ogóle rozdzielimy bańki, w którymś momencie one się przestaną zupełnie stykać, a jednak myślimy o polu sztuki jako o tym polu, na którym mamy nadzieję, że
jakiś dialog jest możliwy w ogóle. Tak, no i ten temat seksu na scenie to w ogóle wydaje się być jakąś otchłanią, bo no, żyjemy w kraju, w którym dzieci w zasadzie nie mają lekcji wychowania seksualnego, więc możemy sobie z łatwością wyobrazić takie elementarne problemy aktorów, którzy mają to grać, a na przykład nie mają elementarnej wiedzy na ten temat, bo ja nie mówię o praktyce, czy ktoś
ale
to robi, czy nie.
Dokładnie to się pojawiło w naszych badaniach, ponieważ wszystkie warsztaty koordynatorek rozpoczynały się od takiej rundy pytań. Słyszą państwo koordynacja sceny albo scena intymna, co się państwu kojarzy, czy macie pytania, czy chcecie się czegoś konkretnego dowiedzieć. I myśmy skrzętnie te wszystkie pytania spisywały. One otwierają w zasadzie książkę Koordynacja scen intymnych w teatrze i filmie, skrzynka z narzędziami, właśnie jako takie pewne narzędzie, ponieważ to były na bardzo różnych poziomach pytania, na przykład czy w scenie intymnej zawsze muszę być naga, albo czy widać genitalia, czy muszę się golić do sceny intymnej. No to bardzo, bardzo różne były
poziomy. Czy całujemy się z języczkiem? I kiedyś całujemy z języczkiem.
Ale też takie pytania, które wyrosły z rzeczywistych doświadczeń osób studiujących. Tak. Znaczy, co zrobić, kiedy mój partner ma wzwód podczas skręcenia sceny intymnej?
Albo nieświeży oddech przed całowaniem.
Albo jest pijany. To też jest,
o, proszę bardzo.
Też się pojawiło. Ale to rzeczywiście jest to powiązanie. Ja jak pisałam tekst właśnie taki taki wstępny, który się ukazał też na początku na łamach didaskaliów, który opowiadał historię koordynacji stron intymnych, trochę też opisywał te nasze warsztaty, to dokładnie wzięłam cytat z, do tytułu wzięłam cytat z spektaklu Michała Buszewicza Edukacja seksualna.
W którym nie ma scen seksu.
W którym nie ma scen seksu, ale właśnie bez wiedzy i rozmowy czuliśmy się jak w horrorze. I to jest dokładnie to. Znaczy to dokładnie dotyczy zarówno tej sytuacji edukacji seksualnej, jak i tej sytuacji aktorów i aktorek, którzy też przez całe lata nie dostawali narzędzi do w ogóle myślenia i mówienia o scenach intymnych. Znaczy to się traktowało na takiej zasadzie, wyjdźcie sobie, porozmawiajcie, ustalcie między sobą, a potem przyjdźcie i pokażcie efekt. I ten efekt już ma być, tak? I już nie mówiąc o takich strategiach po prostu... No, doprowadzenie do sytuacji, żeby aktorzy się trochę w sobie zakochali, żeby wiarygodnie zagrali scenę i jakby to są tak naprawdę no, i granie z ludzkimi emocjami jest tutaj bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli ci te osoby aktorskie już są w jakichś swoich prywatnych związkach i niekoniecznie chcieliby z nich
rezygnować. Jakbyśmy w tej chwili przeglądały jakieś takie gazety, to znaczy może już nie gazety, tylko no, plotka powiedzmy. To jest o tym, prawda?
No, i... Tak, zresztą to jest, co ciekawe, odwołujemy się, ta książka właśnie one się przenikają, bo teorie uzupełniają narzędzia bardzo często zapleczem. Zarówno sytuacja tak zwanego showmansu, czyli romansu podczas tworzenia przedstawienia czy filmu.
Ale showmans to mówimy o czymś takim wymyślonym przez wytwórnię, tak? Czy,
nie, nie, nie.
Czy prowokowaniu jakiegoś sentymentalnego, romantycznego uczucia, tak?
Nie, tutaj akurat Gosia się odwołuje. Było takie badanie zrobione przez socjologów w ogóle z takim bardzo poważnym instrumentarium. My się tam, nie tłumaczymy akurat tego badania, ale powołujemy się na nie, ono jest w przypisach, gdzie naukowcy sprawdzali, jakie jest ryzyko rozwinięcia się prawdziwych uczuć między aktorami grającymi trzy typy scen. I to były sceny po prostu ze sobą bez bliskości, bez scen intymnych. Sceny bliskości bez scen intymnych, czyli na przykład rodzice wychowujący razem dzieci. I sceny bliskości ze scenami intymnymi, czyli na przykład małżeństwa albo pary jakieś. I rzeczywiście wyszło na to, że nawet te sceny bliskości bez scen intymnych, jak i te sceny bliskości ze scenami intymnymi, powodują zwiększone ryzyko rozwinięcia się jakichś uczuć. Nie sprawdzano już tam, czy jakby działamy na podstawie tych uczuć, czy właśnie wchodzimy w związki i tak dalej, no ale możemy się domyślać, że częściowo prawdopodobnie tak, no ale sam fakt rozwinięcia się takiego uczucia, no już jest jakimś ryzykiem i jest jakoś niebezpieczny, no bo to może wprowadzić zamieszanie do prywatnego życia, jeżeli na przykład ktoś ma małżeństwo i nagle się okazuje, że zakochał się trochę w partnerze scenicznym.
Dlatego... Angelina Jolie, Brad Pitt, prawda? Dokładnie ten okropny film, gdzie rzeczywiście się ponoć zakochali, no.
Dokładnie tak, dlatego znowu z tego tematu one tak pączkują i się łączują między sobą.
Ja powinnam nad tym panować, ale to jest tak ciekawe, że pozwalam na to pączkowanie.
Z tego wyrosły nam kolejne dwa zagadnienia, to znaczy z jednej strony cały blok poświęcony wcześniejszym, tak, czy uświęconym tradycją metodom nauczania aktorów i jak one mogą tutaj negatywnie, czy jak one mogą podsuwać takie scenariusze działania, które mogą kończyć się przemocą, albo mogą właśnie wpływać na rozwinięcie się tego typu uczuć.
Więc, showmansu.
Showmansu chociażby, to znaczy tego uwikłania własnej cielesności, własnej, mówię, osoby aktorskiej, uwikłania cielesności i uczuciowości w rzeczy, które ma do odegrania. I jeżeli zwrócimy uwagę, że takie hasła jak przeżywaj prawdziwie te uczucia, przypomnij sobie jak ty byłeś zakochany i użyj tego do budowania swojej postaci, to są podstawowe wymagania, przynajmniej na takim, że tak powiem, niezbyt wgłębiającym się poziomie, to są podstawowe wymagania takich metod jak The Method Lee Strasberga, oparta na systemie Konstantina Stanisławskiego, czy Stanforda Meissnera, więc takich metod, które potem w szkołach aktorskich jakby zapożyczone z powrotem, że tak powiem, z Ameryki do Polski lub w postaci źródłowej polska edukacja czerpiąca z systemu Stanisławskiego. Jakby podsuwa te scenariusze
to prawda,
młodym
to prawda,
aktorom.
A nawet powiedziałabym, że bardzo tak nobilituje.
Dokładnie,
prawda?
Tak. Mhm. I dlatego mamy cały blok w Skrzynce z teoriami, cały blok poświęcony krytyce tej sytuacji, spojrzeniu z bardziej feministycznych punktów widzenia, czy takich chociażby, no właśnie rozbrajających ten niby neutralny, a jednak podszyty seksualnością dyskurs, który tym technikom towarzyszy. Natomiast drugi blok, który wyrósł z tego zrozumienia, to blok dotyczący wychodzenia z roli.
Aha. Właśnie, to bardzo, bardzo ciekawe. Przyznaję się, że byłam zdziwiona tym rozdziałem, bo sobie myślałam, no cóż takiego może być granicznego właśnie w wychodzeniu z roli. I
okazuje się, że ponieważ aktorzy spędzają nawet miesiące wchodząc w rolę, szukając właściwego wyrazu dla ról, a bardzo często właśnie ten proces zamykania i zostawiania tej postaci jest albo nieistniejący, tego się nie uczy na razie w naszych szkołach, pracujemy nad tym, albo no właśnie pewne cechy tej postaci zostają z aktorem, wręcz na długo lub na zawsze i dopiero blakną, że tak powiem, z czasem. Natomiast w przypadku aktorów teatralnych, jak sobie o tym pomyślimy, gdzie spektakle potrafią być grane latami, To ta postać faktycznie pozostaje z aktorem na dłużej. I jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że są to postacie agresywne, że są to postacie tych złych.
Albo w depresji.
I teraz żądamy od aktora prawdopodobnego, tak prawdziwego oddania tych emocji, więc aktor musi wejść w te ciemne pokoje, że tak powiem, emocjonalne, raz za razem. A nasze połączenia ciała i umysłu są na tyle elastyczne, że jeżeli wiele razy powtarzamy pewien nawyk, to on nam może się utrwalić. I stąd ten proces wychodzenia z roli okazuje się być równie ważny.
Właśnie, przyznam się teraz, tak, tu się przyznałam do tego, że się nie spodziewałam takiego rozdziału, a to może być równie złowieszcze, równie ciemne. Przyznam się do kolejnej rzeczy, mianowicie od czego zaczęłam lekturę, a nawet od czego zaczęłam oglądanie. No bo tych książek jest dużo, to są setki stron. No, muszę powiedzieć, że wciągnął mnie ten rozdział o higienie osobistej w trakcie realizacji scen intymnych, bo no, okazuje się, że można sobie naprawdę bardzo pomóc i właściwie nie wiem, czy macie jako widzki po prostu czasem takie wrażenie, że kiedy oglądacie jakąś scenę, no powiedzmy scenę intymną, ale też oglądam jakieś takie, o widzę, że...
Bo już nie mamy.
Nie, macie, bo już się teraz to skończyło. Bo ja czasem sobie myślę, rany boskie, jak oni to zrobili w ogóle?
A to my mamy
to
nową
możliwe,
grę.
Że to jest film.
My mamy teraz grę, kto zrobił scenę intymną. I oglądamy pod kątem tego, że zgadujemy, kto może być koordynator.
No tak, to właśnie jak podpis powinno być,
bo rzeczywiście jest tak, że po tym jak dowiedziałyśmy się, jak działają sceny
jaki jest
interne,
mechanizm,
jakie są
tak?
zabezpieczenia, no jak tak. można oszukać kamerą pewne rzeczy, zupełnie inaczej ogląda się sceny intymne.
Tak sobie myślę, czy oni naprawdę są rozebrani? To musi być potwornie krępujące. No właśnie, zwykle nie są, albo są ubrani w te różne, prawda, dziwne majty, prawda, które tak, no jak się to ogląda. Kurczę, tak sobie myślę, jakie to jest dobre, no, że takie rzeczy po prostu ludzkość wymyśliła.
To jest super. No. Koordynatorki, z którymi pracowałyśmy, też zawsze podkreślają, że sceny mają być hot and steamy, ale na planie nie może być sexy. Więc te wszystkie zabezpieczenia, które pokazujemy w skrzynce z narzędziami, jeszcze dodatkowo, kiedy są już ubrane na ciała aktorów, to wygląda zazwyczaj... No,
słabo to wygląda.
Pokracznie.
Tak, to prawda. Nawet te rysunki, które są, wyglądają mało apetycznie. Już nie wspomnę, że no, w ogóle nie wyglądają erotycznie.
Fantastyczna pomoc w
tak,
momencie
o tym
zachowania
mówię.
Tej
dokładnie o tym mówię, że jakie to jest wspaniałe, że ludzkość właśnie wymyśliła zrobiła takie narzędzia do tego, żeby ludzie po prostu mogli swoją pracę wykonywać, a nie no jakby za każdym razem umierać za to.
Chociaż to, co pokazujemy w tej książce, to to, że tak naprawdę te narzędzia to bardzo często są rzeczy czy części garderoby, do których mamy dostęp. To znaczy tutaj...
W sklepach sportowych,
w zwykłych sklepach z bielizną. Czasem wystarczy apteka, gdzie plaster na oko może być nasutnikiem. Tutaj ograniczeniem jest tak naprawdę wyobraźnia i też takie przekonanie, że to nie musi być naprawdę. To nie musimy grać tej sceny.
To nie jest naprawdę.
Na żywo. To nie jest naprawdę.
Poza tym też bardzo często sceny intymne, które są bardzo właśnie takie hot and steamy, które oglądamy w filmach i serialach. Jeżeli na przykład widzicie państwo taką scenę, w której aktorzy grają twarzą, to gwarantuję, że wszyscy są ubrani bardzo po prostu. Są bardzo, myślę, przyzwoicie, jakby wyglądają na planie. No bo do zagrania twarzą, no to wystarczy tylko bluzka z dekoltem albo...
Dekolt amerykański.
Tak, opuszczenie po prostu ramion i gramy twarzą, tak? Albo gramy na przykład dłońmi. Tak, to znaczy, że są takie triki, zwłaszcza to znaczy, tu w teatrze to jest dużo, dużo trudniejsze, ale... Ale to też nie jest tak, że się nie da, ale w teatrze to jest, powiedziałabym, trudniejsze. Natomiast w filmie rzeczywiście są takie wytrychy, które pozwalają na przekazanie określonego komunikatu, bo to też jest tak, że te sceny intymne, zwłaszcza właśnie w tych narracyjnych typach sztuki, takich jak film czy serial, coś nam opowiadają. Opowiadają nam coś o postaciach, opowiadają nam o tym, jakie te postaci są.
Czy są relacje między
jakie są relacje między nimi, tak? Czy to jest małżeństwo, które ma 20-letni staż, czy to jest para kochanków, czy to są nastolatki, czy to są ludzie z doświadczeniem, jakie są między nimi relacje władzy, czy to jest konsensualny, czy niekonsensualny stosunek seksualny, co tam się wydarza. Albo na przykład tak jak w serialu Netflixa Edukacja seksualna, gdzie są fantastyczne sceny intymne, które często są śmieszne, które często są żenujące, które często pokazują jakby to...
No bo to jest o tej edukacji, prawda? No to na ogół jest śmieszne, no ważne tylko, żeby to się śmiały te osoby, które
i że to też jest udział, wszystko to, co można zagrać i pokazać za pomocą określonych właśnie takich wytrychów, także choreograficznych. I część z tych wytrychów choreograficznych właśnie jest wręcz receptury. To jest taki rozdział, który jest w książce Seks na scenie, Chelsea Peace, gdzie ona po prostu podaje, rozpisuje w punkt po punkcie, jak możecie zagrać pocałunek taki, pocałunek inny, objęcie takie, scenę taką. Tak jakby wszystko jest tam rozpisane, tak te najbardziej popularne sceny intymne, gotowe skrypty, które oczywiście można przerabiać i to też jest coś, o czym my cały czas myślałyśmy, że te książki są po to, żeby ludzie je zmieniali, przerabiali, przepisywali, korzystali z nich tak, jak im się podoba i uelastyczniali je na swoje potrzeby. I myślę, że książka Chelsea Peace też jest tak pisana.
Zdecydowanie dlatego właśnie, że ten temat jest tak nowy w Polsce, a ta polska kultura, również kultura seksualna jest tak inna niż anglosaska, więc starałyśmy się jak najbardziej unarzędziowić te książki, żeby one się faktycznie dawały stosować, przerabiać, przepisywać.
Bo też tak uogólniając i zmierzając do końca powoli, to wyobrażam sobie jednak, dlatego mnie zdziwiło to, że któraś z was powiedziała, że są aktorzy, którzy lubią grać sceny intymne. Ja sobie wyobrażam, że to naprawdę nie jest nic przyjemnego się obnażyć i się z kimś całować, właśnie kogo się zupełnie nie zna. Też, no tak sobie wyobrażam, nie wiem jakie są statystyki. Też z drugiej strony myślę o znowu doświadczeniu widzki w teatrze z kolei, kiedy widzimy aktorów, nie wiem, szalejących właśnie w całkowitym negliżu i jakby jest to kostiumem, widzimy to, czujemy to, rozumiemy. No i szczególnie w jakimś naprawdę przemyślanym przedstawieniu to jest... Jakby ta nagość jest bardzo mocno uzasadniona. Po czym aktorzy wychodzą do ukłonów i widzimy, jak te 5 minut temu całkowicie obnażone, bezpruderyjne wydawałyby się osoby, po prostu wstydliwie się zasłaniają szlafrokiem. I widać, że ten szlafrok to jest coś, na co właśnie naprawdę mają ochotę.
No. Znowu to wejście i wyjście z postaci. Tak. To znaczy taki wyraźny sygnał, kiedy ja jestem sobą, jako osobą.
Tak, i to jest o prawdzie i o tej sztuczności.
O prawdzie i o prawdzie scenicznej.
No właśnie, sztuczności sztuki.
Takie rozdzielenie, na które trzeba mieć też zgodę. i trzeba mieć jakąś świadomość tego, kiedy się chce, jaką prawdę opowiedzieć i na jakich zasadach.
Osoby, o których mówiłyśmy, że lubią grać sceny intymne, to bardziej nasza wiedza o takich osobach opiera się na opowieściach o jakby tak głębokim wejściu, chociażby właśnie w postać, że jakby chwilowo znika, na moment znika, odchodzi w tył głowy moje ja i zostaje w zasadzie tylko ta postać, w związku z tym wszelka ingerencja taka właśnie zewnętrzna, psująca tą wyobrażoną sytuację, taka właśnie, która jakoś odziera ją z tej osobistej magii, którą sobie aktor, że tak powiem, tłumaczy i zapodaje, to jest wtedy przeszkoda dla zagrania takiej sceny. Natomiast w momencie, kiedy aktor może pozostać w tym wytworzonym przez siebie sytuacji, wchodzi po prostu dość płynnie jako postać w różne sytuacje. Natomiast ponieważ też doświadczyłyśmy, że aktorzy są naprawdę bardzo różni i ich ulubione techniki są bardzo różne, dlatego starałyśmy się dać szeroki wachlarz narzędzi, które no właśnie różnym podejściom będą służyły.
Ja sobie też wyobrażam, że to wszystko zależy od tego, jaka to jest scena. Że mogą być sceny, które są bardzo znakowe, bardzo mocno wychoreografowane i że ta choreografia może być zabawna. No robienie jej swoimi ludźmi może być bardzo przyjemne, ale wyobrażam sobie też, że są sceny, które są bardzo trudne, bardzo wymagające i do których aktorzy podchodzą nie na takiej zasadzie, że po prostu to jest super przyjemne, żeby w to zagrać, ale uważają, że to jest potrzebne, żeby opowiedzieć historię, która za tą sceną stoi. I obie te rzeczy są okej. Jakby w obu też tych sytuacjach możemy maksymalizować komfort i pilnować bezpieczeństwo. Tak, też pilnować, żeby nie doszło do jakiegoś przekroczenia granic, żeby aktorzy i aktorki czuli, że mają kontrolę, wiedzą, co się dzieje, panują nad sytuacją i zgodzili się na wszystkie elementy, które są wykonywane.
Amen. Tak, właśnie tak. Jakoś bym to podsumowała. Trochę mi brakuje może takiego wspólnego tytułu.
Bezpieczna przestrzeń.
Właśnie, to o bezpiecznej...
No nie wiem, czy jest dobry.
Zaczyna się. My już kończymy. To jest trzytomowe wydawnictwo, które... I może teraz, Izo, dokończysz za mnie.
Które pokazuje, że aktorstwo i w tym granie scen intymnych to praca, która może być komfortowa i usystematyzowana.
Katarzyno? Nie spodziewałaś się?
Nie spodziewałam się. Myślałam, że to będzie tylko jedno podsumowanie. Gosia, może ty najpierw?
To są książki zbierające zestaw bardzo użytecznych narzędzi, podpowiedzi, instrukcji do samodzielnego użytkowania.
To ja bym powiedziała, że to są podręczniki, które mogą przydać się w bardzo różnych sytuacjach i mogą też przydać się na zajęciach akademickich, zarówno tych, które są dedykowane teorii, jak i tych, które dotyczą praktyki teatralnej.
No tak, bo nowe wrażliwości zdecydowanie wychodzą znacznie szerzej poza film, poza teatr.
Na stronie internetowej Bezpiecznej Przestrzeni załączamy też dwa sylabusy, które są jakby częścią tego projektu, oparte właśnie o treści zawarte w książkach, jako propozycje zarówno dla praktycznych zajęć, znaczy zajęć dla praktyków, czyli aktorów, reżyserów i aktorek, reżyserek, jak i właśnie dla teoretyków i teoretyczek teatru.
I tam są też linki do źródeł i do różnych materiałów, które zebrałyśmy i które mogą się wydać interesujące.
No i teraz też sprawdzamy tak naprawdę, na ile ten koncept trójtomowej publikacji się sprawdza, więc testujemy je na różnych przykładach i w różnych środowiskach, z którymi do tej pory nie rozmawiałyśmy o tym, jak koordynacja scen intymnych może działać, no bo to, o czym nie powiedziałyśmy, to, że na wszystkich trzech okładkach mamy zdjęcia tancerzy i tancerek. To są zespoły teatralne, duety, które tak naprawdę żadna z tych scen, które zostały sfotografowane, to nie są sceny intymne. Natomiast odpowiadają temu, tej emocji, czy temu uczuciu, które
Coś się dzieje między tymi osobami.
Tak, dokładnie. Ale znowu to jest choreografia, więc jesteśmy cały czas w temacie. 13 kwietnia będziemy rozmawiać z Dominiką Wiak i Danielą Komenderą, czyli twarzami seksu na scenie, oraz Erykiem Makochonem, o tym, jak choreografia scen intymnych może się przydać w tańcu, a w zasadzie na ile te języki koordynacji scen intymnych mogą spotkać się z tym, co tancerze i tancerki znają z własnego doświadczenia. I to już 13 kwietnia o 16:30 w Krikotece w ramach Rollercoastera.
Czyli właściwie trochę kończąc tę rozmowę, otwieramy nowy rozdział, bo to jest jeszcze jeden duży, ogromny rozdział właśnie seksu na scenie, w ruchu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj jakby mówienie jest też bardzo niebezpieczne i może wobec tego to zakończymy. Bardzo wam dziękuję, bo to są bardzo potrzebne książki. Wszystkie do czytania, a szczególnie ten najgrubszy tom jest, wydaje mi się, że bardzo pozwala też zwyczajnie zrozumieć lepiej naszą rzeczywistość. To, co ci dzieje, choćby, nie wiem, właśnie, czy w tabloidach, czy na platformach streamingowych. Nowe wrażliwości w sztukach performatywnych, teatrze i filmie. Seks na scenie, koordynacja scen intymnych w teatrze i filmie. Wydawnictwo Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Współredakcja, współtwórczość tego opus. Małgorzata Jabłońska, Katarzyna Waligura i Izabela Zawadzka. Dziękuję paniom doktor za spotkanie w studiu. No i Agata Adamiecka, ponieważ jest z Warszawy, to nieobecna, ale również się kłaniamy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.